Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Czcigodni bracia w kapłaństwie, drodzy członkowie klubów inteligencji katolickiej z Polski, drodzy bracia i siostry, pielgrzymi tego miejsca. Wielki Ojciec Kościoła, święty Augustyn, po swoim nawróceniu, kiedy już wszedł mocno w Słowo Boże, napisał w swoich wyznaniach takie niezwykłe słowa, zwracając się do Boga. Otwórz przede mną Twoje księgi. I dodawał, że aby wejść w głębie Słowa Bożego, trzeba wejść w to Słowo jak nad niskim progiem. Pochylić się, czasem przygiąć karku, żeby potem wyprostować się i zobaczyć sklepienie tajemnic. I dodawał potem z wielką miłością, Twoje księgi mnie wychowały. Dlaczego przywołuję świętego Augustyna i to jego spojrzenie na Słowo Boże? Bo chciałbym dzisiaj, żebyśmy na początku zaraz zrozumieli, że Pan Bóg przez swoje Słowo ciągle nas wychowuje. I ponieważ Jezus pyta nas w Ewangelii, czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie, to odpowiadając na to pytanie, musimy najpierw spojrzeć na Słowo Boże i poddać się owemu Bożemu wychowaniu. A zatem w czym nas wychowują dzisiaj czytania mszalne? Pierwsze czytanie z Księgi Mądrości jest tak zwana medytacja o nocy paschalnej. A zatem pierwsze czytanie już od razu wychowuje nas do tego, o czym pisał święty Jan Paweł II w swoich notatkach osobistych, że chrześcijanin to jest ktoś, kto żyje tajemnicą paschalną, kto żyje zmartwychwstaniem. Jesteśmy na mszy świętej, jesteśmy członkami klubów inteligencji katolickiej. Żyjemy, pracujemy po to, żeby kiedyś zmartwychwstać. Zauważmy, w pierwszym czytaniu autor Księgi Mądrości w sposób szczególny przywołuje noc paschalną przeprowadzenia przez Morze Czerwone, wyjścia z niewoli egipskiej. Bardzo ważna jest noc paschalna w owym wychowaniu człowieka dzisiaj. Bo dzisiaj tak wielu ludzi, czy wiele także instytucji próbuje udowodnić, że prawda o zmartwychwstaniu nie jest najważniejsza. Próbuje zamknąć Boga w grobie. Tymczasem tajemnica paschalna, cały wymiar paschalny, to jest wymiar życia chrześcijańskiego, to jest także źródło inteligencji człowieka. W tradycji hebrajskiej, zwłaszcza w tradycji tak zwanej Biblii aramejskiej, jest mowa o czterech nocach w historii zbawienia. Pierwsza noc to jest noc stworzenia świata, kiedy Bóg Jahwe objawia się jako Stworzyciel. To jest pierwsze spotkanie z człowiekiem. Pamiętamy z Księgi Rodzaju, ciemności nocy ogarnęły ziemię. Ale zaraz przyszło światło. Bo to był dzień stworzenia i tajemnica nocy paschalnej, tajemnica zmartwychwstania od razu przywołuje nas do tej wielkiej prawdy, że nie jesteśmy skąd inąd, ale jesteśmy z rąk Pana Boga. Tajemnica stworzenia świata i człowieka. Święty Augustyn pisał takie piękne słowa w jednym ze swoich kazań. Moc Chrystusa stworzyła Cię, słabość Chrystusa, czyli Jego męka, stworzyła Cię na nowo. Bo w dziejach zbawienia chodzi o to, o czym mówi też dzisiaj pierwsze czytanie. Chodzi o ciągłe jakby nowe stworzenie. Całe stworzenie w złej naturze podlegało przekształceniu. Bóg ciągle nas na nowo jakoś przekształca, zmienia. Jego Słowo stwarza w nas cały nowy, piękny świat duchowy. Po co? Też odpowiada autor Księgi Mądrości, by dzieci Twe zachować bez szkody. Bóg troszczy się o nas, pragnie nas zachować bez żadnej szkody. I wielką mądrością człowieka jest dostrzec tę prawdę. Tak jak we wczorajszym czytaniu Księgi Mądrości było, że przez piękno świata stworzonego mamy rozpoznać nie tylko stworzenie, ale jego Twórcę. Druga noc paschalna, o której mówi tradycja Biblii Aramejskiej, to noc, kiedy Bóg objawia się Abrahamowi, a potem Abraham składa na górze Moria ofiarę ze swojego syna Izaaka. Izaak, który był składany przez swojego ojca w ofierze, według tradycji aramejskiej nazwał tę swoją ofiarę drugą nocą. Jest tam taki niezwykły moment, pamiętamy tę scenę, pewnie ból serca ojca, ale jednak zawierzył Bogu, całkowicie oddał wszystko, nawet swojego syna na ofiarę. Jest taka scena i to też jest w tradycji bardziej żydowskiej, tego nie mamy w tekście Biblii, ale mówi się, że Izaak, kiedy go wiązał Abraham, to jest tak zwana hebrajska akeda, związanie, kiedy go wiązał Izaak, powiedział: ojcze, zwiąż mnie jeszcze bardziej, abym, gdy przyjdzie ta próba, nie skrzywdził się, abym nie zerwał więzów. Oczywiście jest to zapowiedź męki śmierci Chrystusa, który także będzie związany najpierw w ogrodzie Getsemani, będzie związany, zaprowadzony przed Sanhedryn. Sam zapowie w Ewangelii świętego Łukasza swoją mękę przez jedno słowo, że Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Wydany, jego ręce będą związane. Jest taki piękny tekst Benedykta XVI o kapłaństwie, gdzie wspomina swój dzień święceń kapłańskich i mówi, że zanim wtedy, w czasie święceń, zanim biskup wkładał kielich w ręce kandydatów do święceń, najpierw te ręce były związane. Wkładał kielich jako znak, że te ręce już są słabe, nie mogą nic zrobić, człowiek nie ma władzy. Że nie on ma mieć wszystko w swoich rękach, ale jest w rękach Boga i te przywarte, te dłonie są do kielicha jak do krzyża. To jest ta druga noc paschalna. Zobaczmy, druga wielka tajemnica naszej wiary, odkupienie. Prowadzi oczywiście tajemnica męki śmierci Chrystusa do zmartwychwstania. Trzecia noc paschalna, o której mówi także tradycja aramejska, to jest właśnie ta główna noc wyjścia z Egiptu, wyprowadzenia z niewoli, przejście przez Morze Czerwone, gdzie Bóg okazał swoją moc i zapowiedział, to jest ta noc, o której będziesz pamiętał. Nie tylko Izraelu, ale my chrześcijanie mamy pamiętać o tej nocy, tego przejścia. Ile takich przejść w dziejach historii naszej ojczyzny było? Ile było takich momentów, w których Bóg okazał swoją moc? Wiele. Nie czas i miejsce, żeby je tu wyliczać, ale kto zna historię, wie, że takie momenty były. Były momenty zmartwychwstania naszej ojczyzny. Dzisiaj trzeba też głośno o tym mówić. Miesiąc listopad, jak pięknie ojciec Jan powiedział, to jest miesiąc szczególny, ale w tym miesiącu to jest także święto niepodległości naszej ojczyzny. Zmartwychwstania. Z nocy paschalnej. W noc paschalną. I wreszcie czwarta, ta noc paschalna, o której mówi tradycja aramejska, to jest noc na końcu czasów, noc Mesjasza, powtórne przyjście Chrystusa. Zobaczmy, to się nazywa nocą, ale z tej nocy wyrasta świt, wyrasta światło, bo Bóg jest światłem. I myślę, że to jest to pierwsze skrzydło formacji także klubów inteligencji katolickiej. Są dwa skrzydła dzisiaj pokazane w liturgii słowa dla klubów inteligencji katolickiej. Pierwsze skrzydło to życie prawdą o zmartwychwstaniu, a drugie skrzydło to modlitwa ufna, nieustająca. Żeby spełniło się to pytanie Pana Jezusa, czy Syn Człowieczy, gdy przyjdzie, to czy znajdzie wiarę na ziemi. Więc mamy te cztery noce. Nie bójmy się tej nocy. To nie jest noc od diabła. To jest noc paschalna. Przemiany człowieka. Zbawienia człowieka. Stworzenia go na nowo. Święty Jan Paweł II mówił, że odkupienie to jest przestworzenie świata i człowieka. Pisał to w pierwszej swojej encyklice programowej Redemptor Hominis, o odkupicielu człowieka w 1979 roku. I wtedy już zapowiedział milenium, wielki jubileusz nowego trzeciego tysiąclecia chrześcijaństwa. Spróbujmy spojrzeć na Ewangelię. To jest ten drugie skrzydło naszej formacji, drugi fundament. Jezus bardzo dużo mówi o modlitwie, ale najpierw przypomnijmy sobie, że sam Jezus uczył nas modlitwy. Nauczył nie tylko Ojcze Nasz, ale nauczył przez przykład swojego życia. Ewangelia wielokrotnie wspomina, że Jezus był na całonocnej modlitwie. Udawał się na samotną, nocną modlitwę. Kochani, bo modlitwa to nie jest tylko obowiązek chrześcijański. My mówimy tak, nauczamy w katechezie, że pamiętać o pacierzu, że to jest wypływający obowiązek życia chrześcijańskiego. Modlitwa to powinna być nasza miłość do Boga. Nie tylko obowiązek, bo obowiązek to coś, co nam ciąży. I dlatego może czasem brakuje nam czasu na modlitwę, bo ten obowiązek nam ciąży. A to ma być miłość. I to jeszcze jaka? Nieustająca. Wręcz taka miłość, która naprzykrza się, tak jak ta wdowa z Ewangelii. Bóg pozwala na to, żebyśmy się naprzykrzali naszą modlitwą. Zobaczmy, to jest bardzo ważny fundament życia chrześcijańskiego, ale to jest fundament działalności klubów inteligencji katolickiej, ale każdego stowarzyszenia i ruchu w Kościele. Bo czym jest modlitwa? Pięknie tak mówił na temat modlitwy kardynał jeszcze Ratzinger w czasie rekolekcji, które wygłosił Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II na Watykanie. O ile dobrze pamiętam, był to rok 1983. Pisze o tym papież w swoich notatkach osobistych. Akurat tę definicję modlitwy zapisał sobie. Wtedy Ratzinger mówił, że modlitwa to jest język nadziei. Tak wiele potrzebujemy od Pana Boga. Tak wiele przeżywamy trudów, trosk, trudnych sytuacji. Szukamy nadziei wszędzie, w świecie. I to jest błąd. Modlitwa jest językiem nadziei. Przywołam znowu świętego Augustyna, który z taką prawdą i szczerością o swoim życiu pisał: szukałem Cię, Boże, wszędzie, na zewnątrz. Wędrowałem po górach, wszędzie Cię szukałem, a Ty byłeś we mnie. Wróciłem do Ciebie i tam Cię znalazłem, do serca i tam Cię znalazłem. Dlatego modlitwa jest tym znakiem nadziei. Zobaczmy, o jaką nadzieję troszczyła się ta wdowa. Przychodziła z prośbą, ciągle obroń mnie. Cały czas przychodziła, naprzykrzała się. Ale na tym polega nieustająca modlitwa. Kilka lat temu tu na Jasnej Górze naszej mszy pielgrzymkowej klubów inteligencji katolickiej przewodniczył przewodniczący konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Stanisław Gądecki. I wtedy pięknie powiedział też o modlitwie, cytując świętego Augustyna, mówił, że za świętym Augustynem, że trzeba mieć pragnienie Boga i Twoje pragnienie jest Twoją nieustającą modlitwą. A ja bym dodał jeszcze za ojcami pustyni. Są takie piękne apoftegmaty myśli ojców pustyni, między innymi Księga Starców, Gerontikon, albo Powiedzenia Starców. To jest jakby dodatek do tego Gerontikonu, gdzie jest takie piękne zdanie na temat modlitwy. Abba Poimen mówi, że jeśli mówisz, że stajesz do modlitwy wtedy, kiedy się modlisz, to znaczy, że bardzo mało się modlisz. Jest jakiś w nas minimalizm, że kiedy stajemy do modlitwy, to wtedy się modlimy. A co, poza modlitwą Bóg nie patrzy na nasze życie? Nie jesteśmy z Bogiem? Powinniśmy kroczyć z Bogiem, tak jak bohaterowie Starego Testamentu szli z Bogiem przez życie. I dlatego Abba Poimen chce nam powiedzieć, że musisz mieć nieustające pragnienie Boga w swoim sercu. To wtedy to pragnienie będzie Twoją modlitwą. To nie jest tylko tak, że jestem na modlitwie, to wtedy się modlę. Życie chrześcijanina jest jakąś modlitwą. Jest też inne powiedzenie zastosowane do zakonników. Jesteśmy u ojców Paulinów Głębokie życie monastyczne od pierwszego Pawła Pustelnika, opisane przez świętego Hieronima. Tam są dwa takie mocne elementy, też do nich powiem. W żywocie Pawła Pustelnika napisane przez świętego Hieronima. Ale najpierw to powiedzenie, że modlitwa jest zwierciadłem mnicha. Może powiedzmy, modlitwa jest zwierciadłem chrześcijanina, członka klubu inteligencji katolickiej. W zwierciadło patrzysz, w zwierciadle się przeglądasz. Możesz przejrzeć w modlitwie, w spotkaniu z Bogiem swoje życie. Wspomniałem o żywocie świętego Pawła Pustelnika i z modlitwą bardzo mocno łączy się jedna rzecz. Wierność Bogu, wierność Chrystusowi. Jest taki piękny fragment w żywocie Pawła Pustelnika spisanym przez świętego Hieronima, gdzie jest już moment śmierci świętego Pawła. I święty Antoni Pustelnik, który zdążył spotkać się z nim, usłyszał od Pawła Pustelnika, że jak ma być pochowany, żeby pochować go w szacie Atanazego. I pisze święty Hieronim, że choć prawie nagi poszedł do ziemi Paweł, to zachował na sobie szatę Chrystusa. Kochani, życie chrześcijańskie, a do tego nam pomaga modlitwa, to jest zachowanie szaty Chrystusa na sobie. My tę szatę otrzymujemy w czasie chrztu. Kapłan kładzie na dziecku białą szatę Chrystusa, szatę czystości, szatę wiary i miłości. I mamy zachować tę szatę Chrystusa do ostatnich chwil naszego życia, bo wtedy odpowiemy na to pytanie Jezusa, czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie. To znaczy, czy zachowamy Jego szatę. Zobaczcie, kochani, to, co powiedziałem w czasie tej homilii, to są takie fundamenty formacji chrześcijańskiej, ale też fundamenty formacji klubów inteligencji katolickiej. Brońmy prawdy o zmartwychwstaniu w naszym życiu. Brońmy prawdy o sile i mocy modlitwy. Bo zobaczcie jeszcze jedna rzecz. W dzisiejszym świecie, tak na zakończenie, w dzisiejszym świecie określa się człowieka w różny sposób. Człowiek to istota myśląca. Często się mówi, że człowiek to homo videns, czyli żyjący w świecie mediów. Człowiek to istota, która tworzy kulturę. A święty Jan Paweł II pisze w notatkach osobistych i tej definicji w żadnym podręczniku socjologii się nie znajdzie. Człowiek to istota, która się modli. Nigdy o tym nie zapomnijmy. To jest ta chrześcijańska wizja człowieka. Bo jak się modlisz, to jesteś człowiekiem też pełnym mądrości. A jak jesteś człowiekiem pełnym mądrości, miłości do Boga i do bliźnich, to tworzysz piękne rzeczy. Tworzysz nową kulturę, cywilizację miłości, cywilizację chrześcijańską. Dzisiaj się o tym nie mówi, ale trzeba do cywilizacji chrześcijańskiej wracać. Zobaczcie, to nie ja, to dzisiejsze czytania. Warto powtórzyć za świętym Augustynem, jak modlitwę. Twoje księgi mnie wychowują, Panie. Amen.